Dzień dobry Państwu, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Proszę Państwa, nie żyje Aleksiej Nawalny, najważniejszy w ostatnim czasie opozycjonista rosyjski, człowiek, którego nienawidził Władimir Putin i dlatego doprowadził do jego śmierci. Aleksiej Nawalny zginął w rosyjskiej kolonii karnej i mogę to powiedzieć, został zabity przez Władimira Putina, bo to już w tej chwili nie ma większego znaczenia, czy Putin kazał go teraz zabić, czy on zginął, tak jak podają niektóre rządowe, propagandowe rosyjskie media, na skutek jakiegoś zatoru, wycieńczenia też organizmu z powodu tego, co działo się w tej kolonii karnej, co go tam spotykało. Faktem jest, że po prostu jego śmierć jest efektem działań Władimira Putina, efektem tego, jak go traktowano. I właśnie o śmierci Aleksieja Nawalnego, o tym, kim był Nawalny, o tym, co ta śmierć zwiastuje dla Rosji, czego możemy się spodziewać w ciągu najbliższego miesiąca, bo za miesiąc wybory prezydenckie w Federacji Rosyjskiej, o tym wszystkim będę rozmawiał po raz kolejny na tym kanale z profesor Agnieszką Legucką. Dobry wieczór, Agnieszko.
Dobry wieczór, Mateuszu. Dzień dobry Państwu, w zależności od pory, o której będą Państwo nas oglądać.
Skoro ktoś ważny w Rosji zginął, to już tradycyjnie rozmawiam z Tobą. Aleksiej Nawalny nie żyje. Największy wróg Putina, czytam dzisiaj w zachodnich mediach. Odmieniana ta właśnie ten wróg Putina przez wielu wielkich tytułach od New York Timesa poczynając. Kim był Aleksiej Nawalny? Na początku chciałem, żebyś przybliżyła widzom naszym, kto to tak naprawdę był, jeśli ktoś tego nie wie?
No, w moim przekonaniu, no, obserwowałam teraz już w czasie przeszłym bardzo długo Aleksieja Nawalnego, to takie jedno skojarzenie to że to jest, że to jest zwierzę polityczne, było zwierzę polityczne w takim dobrym sensie, czasem negatywnym, dlatego że zaczynał w takich warunkach, które niekoniecznie przysparzały mu splendoru. Na przykład zaczynał od marszów z faszystami, z nacjonalistami i próbował w moim przekonaniu znaleźć swoją niszę w polityce rosyjskiej. I początkowo myślał, że to będzie ta nisza nacjonalistyczna, ale uznał, że to nie jest po pierwsze jego środowisko, po drugie to jest tylko część rosyjskiego społeczeństwa, chociaż pewnie w Polsce wszyscy myślą, że to jest większość. Na pewno większość Rosjan ma takie imperialne postrzeganie świata, ale z tym odłamem faszystowskim, z którym początkowo Aleksiej Nawalny maszerował, to potem się zdystansował i znalazł niszę w rosyjskim społeczeństwie właśnie w kwestii walki z korupcją. A zaczynał swoje procesy, czy też zaczynał swoje badanie tego, jak to wygląda, wykupując część akcji rosyjskich przedsiębiorstw, co dawało mu wgląd do dokumentów. A jako prawnik z wykształcenia potrafił przeanalizować je w taki sposób, żeby zobaczyć, gdzie są upłynniane pieniądze i gdzie to po prostu wyparowuje i jak te schematy korupcyjne w Rosji działają. Od tego się zaczęło założenie przez niego fundacji do walki z korupcją i coraz bardziej wchodzenie w media społecznościowe, głównie na YouTubie, jego kanał Nawalny Live, czy Nawalny, który był taką osobą wyskakującą z YouTube'a za każdym razem, kiedy coś w Rosji trzeba było udowodnić jakiemuś urzędnikowi, pokazać te schematy korupcyjne, to, że Rosja jest państwem kleptokratycznym. I on w którymś momencie uznał, że to, mówiąc o tym, Rosjan poruszy to, ponieważ będzie to dotykało bezpośrednio ich samych, że urzędnicy zabierają wam to, co w sumie powinno należeć do Rosjan. A władze rosyjskie już, tak bym powiedziała, od 2013 roku zaczęły coraz bardziej przykręcać Aleksiejowi Nawalnemu śrubę, bo on też był, potem się pokłócił z częścią opozycji, ale był też uczestnikiem bardzo ważnych w Rosji protestów na placu Bałatnym, czyli te protesty, które chyba były ostatnim zrywem takiego społecznego buntu Rosjan przeciwko temu, co właściwie, czego będziemy świadkami za chwilę, czyli tego, że ponad głowami Rosjan wybiera się kandydata na prezydenta. Wtedy to było ogłoszenie, że Dmitrij Miedwiediew odchodzi, a prezydent Władimir Putin powstaje znowu ze zgliszcz i będzie liderem politycznym. No i na to Rosjanie wtedy powiedzieli bardzo zdecydowane nie. Aleksiej Nawalny też uczestniczył w wielu też antywojennych wystąpieniach, marszach w Rosji, ale jest w Polsce kojarzony i też się pojawiają różnego rodzaju filmiki z jego wcześniejszych wypowiedzi, kilka lat wcześniej, kiedy nie chciał uznać jednoznacznie, że Krym jest ukraiński i miał bardzo różne wypowiedzi na ten temat. To zawsze mu wyciągano, że powiedział, że no właśnie, że to jest jak kanapka, że tak to zwizualizował. Również bardzo negatywnie było ocenione to, że mówił o, miał takie nawet filmiki, co można udowodnić, że mówił o mieszkańcach Kaukazu Południowego, tych migrantach jako takie karakany, czyli prusaki, które no właśnie trzeba by było coś z nimi zrobić. Więc on ewoluował w kierunku, bym powiedziała, może nie demokraty w naszym rozumieniu, bo jednocześnie miał taki styl europejski, zachodni, ale myślał o Rosji jako o silnym państwie, w trochę innych kategoriach, bo w sumie jego program, właściwie jakbyśmy tak sobie wzięli i prześledzili jego działania polityczne, nigdzie nie był specjalnie wyróżniany. On raczej krytykował to, co się działo w Rosji, system putinowski, ale już jak pytano, no dobrze, ale jak, co ty oferujesz? Więc on oferował taką wolność gospodarczą od wszystkiego, deregulację gospodarki w każdym aspekcie, bo w Rosji rzeczywiście jest taki schemat, że jak coś jest uregulowane, to po prostu wzmaga zdolność albo pojawiają się wtedy korupcjogenne schematy, no bo jak czegoś nie można, coś jest zabronione, coś jest uregulowane, to trzeba dać po prostu odpowiednią kwotę urzędnikowi, żeby uznał, że dobrze, to już jest zgodnie z tymi regułami. Więc to był jeden ze sposobów, żeby walczyć z korupcją, a jednocześnie no, taka wolność zupełna, czasami z elementami takiego libertarianizmu, czyli wolności całkowitej obywateli. Trochę jakbyśmy go mogli porównać, zobaczyć jego program, który kiedyś tam głosił, to są takie zachłyśnięcie się kapitalizmem lat 90. bez takich elementów socjaldemokratycznych. I nie wszystkim Rosjanom to się podobało, jeżeli chodzi o jego poglądy. Moja znajoma koleżanka właśnie powiedziała, że pan Nawalny jest zbyt europejski, co kontrastuje z tym, w jaki sposób w Polsce jest on postrzegany, bo w Polsce jest postrzegany głównie jako wielkorus, jeszcze gorszy od Putina, bo wszyscy na Zachodzie by się chcieli z nim dogadać i w sumie właściwie to dobrze się stało, że Nawalny nie trafił do Kremla. I to są takie przemyślenia, w moim przekonaniu, takie bardzo personalistyczne, dlatego że z punktu widzenia, nie wiem, Polski powinniśmy postrzegać Nawalnego nie jako od strony jego poglądów, tylko konkretnych działań. On był dla nas korzystny w tym sensie, że on jakby naruszał ten porządek, osłabiał ten system putinowski, pozwalał na to, żeby mobilizowali się Rosjanie w oparciu o jakieś hasła, był pewnym symbolem dla wielu Rosjan, którzy zaczęli swoją karierę aktywizmu właśnie wychodząc na ulicę, bo Nawalny ich tam wezwał i robił coś takiego, co było dla nas korzystne, czyli właśnie takiego naruszenia, podważania tego systemu putinowskiego. I niezależnie od tego, czy miał takie czy inne poglądy w swojej historii, był w tym sensie ważnym graczem w myśleniu o tym, jaki my możemy mieć wpływ na to, co dzieje się w Rosji, jaki on ma wpływ, w jaki sposób będziemy traktować opozycję rosyjską za granicą i tak dalej, i tak dalej. Teraz myślę, że tak czy siak Nawalny pozostał symbolem. Wielu Rosjan, owszem, wyjechało i prawdopodobnie będziemy mieć falę takich demonstracji bardziej organizowanych poza Rosją, tak jak wspomniałeś, no przecież głównie Zachód się tym zachwycił Nawalnym, trochę mniej radośnie Polacy odnosili się do Nawalnego, natomiast Zachód postrzegał właśnie Nawalnego jako tego, który może wybawić Rosję i to są dwie skrajności, które nie oddają całego kompleksu spraw czym się kojarzył właśnie Nawalny i jak działał. No i to z naszego punktu widzenia była postać ważna właśnie z tych względów, o których wspomniałam.
To tak jeszcze tylko dodam, bo właśnie tak sprawdziłem, kiedy powiedziałaś o tym kanale, który śledziłem, ile ma subskrybentów. Ponad 3 miliony subskrybentów miał kanał Nawalnego. Oczywiście no, można powiedzieć, że na całą Rosję to nie jest wiele, ale miał olbrzymi oddźwięk. Jeśli chodzi o te niezależne takie media rosyjskie, to po prostu te nagrania się niosły. Przecież ten film o Pałacu Putina, on naprawdę był znany na całym świecie. W Polsce też go pokazywały różne telewizje, ale on był szeroko komentowany, przede wszystkim na Telegramie, w tych mediach, bo my też mówimy o mediach, które my znamy. Pamiętajmy o tym, że bardzo wiele się dzieje na Telegramie w Rosji, prawda, tak jak i w Ukrainie. Patrzę jeszcze dalej, wysunięto kandydaturę Nawalnego do Pokojowej Nagrody Nobla, Fundacja Borysa Niemcowa przyznała mu medal wolności za odwagę. W 2021 roku został laureatem Nagrody Sacharowa.
No, no i dziś... nie zapominajmy o filmie dokumentalnym, który dostał Oscara.
Właśnie też to miałem powiedzieć. I...
Przepraszam.
Ale powiem Ci, że dziś mną jedna rzecz mnie poruszyła i gdzieś też możemy Państwu zdradzić. Profesor Agnieszka cały dzień była chyba we wszystkich mediach dzisiaj w Polsce. Ja byłem tylko w telewizji, w której pracuję kilka razy, ale jednak jak o tym myślałem, jak gdzieś udzielałem tych komentarzy, to myślałem o tym, co z jego rodziną. Znaczy to była jakaś taka rzecz, która mnie, która jakoś rzeczywiście mnie poruszała. No i zobaczyłem to wystąpienie jego żony Julii w Monachium. Wydaje mi się, że poruszające bardzo, która wróży Putinowi rozliczenie jego zbrodni za to, co zrobił jej krajowi, jej rodzinie i jej mężowi. Myślisz, że przy całym szacunku do pani Julii, bo Aleksiej Nawalny pozostawił żonę, pozostawił dzieci, zdecydował się wrócić do Rosji, To do tego na pewno przejdziemy, bo tego nie zostawię. To jest dla mnie niezwykle interesujące, że on się zdecydował do tej Rosji wrócić. No ale myślisz, że jest jakakolwiek szansa, że rzeczywiście ta śmierć Nawalnego poruszy Rosjan? No bo tak jak powiedzieliśmy, na Zachodzie osoba, która była jakąś ikoną, w Rosji też, no bo w wyborach chyba na mera Moskwy, z tego co pamiętam, on uzyskał niecałe 30% poparcia w sfałszowanych wyborach, chyba 27, jeśli się nie mylę, może 28. To jest bardzo dużo jak na sfałszowane wybory. Czy to może jakoś poruszyć Rosjan? Czy może właśnie odwrotnie? Czy może ta śmierć jest jakąś informacją dla Rosjan? Dlaczego w tej chwili zginął Aleksiej?
Ja mam takie przemyślenia bardzo na szybko, że mam za tym, którym bym mówił argumenty, za tym, że właściwie dla władz na przykład to był dobry moment albo i zły moment. Bardziej widzę, że to nie był korzystny dla władz moment, że on umiera, dlatego że Władimir Putin, który jest tuż po bardzo niosącym się po mediach społecznościowych i po YouTubie filmu, wywiadu, tak zwanego wywiadu Takera Carlsona z Władimirem Putinem, gdzie on go przedstawia później jako i komentuje ten film, że to jest taki dobry człowiek, taki pokojowo nastawiony do rzeczy, tylko ten zły Zachód jest koszmarny. I nagle ten wizerunek Władimira Putina pryska, no bo po raz kolejny dowiaduje się Zachód, bo tutaj głównie chodzi o Zachód i Amerykanów, że to jest cały czas taki brutalny tyran, który nie bawi się w jakieś sentymenty, nie bawi się w jakieś sophisticated instrumenty działania, tylko po prostu to jest twarda, totalitarna siła, która próbuje za wszelką siłę utrzymać się przy władzy i utrzymać obecny system. Więc z tego punktu widzenia, moim zdaniem, tak jak patrzyłam od jego momentu osadzenia w styczniu 2021 roku, kiedy on wrócił do Rosji po tym otruciu i rekonwalescencji w Niemczech, to był moment, w którym i te wszystkie lata, gdzie go przerzucano z różnych kolonii karnych, to w moim przekonaniu to była taka postawienie na wykańczanie fizyczne i psychiczne tego człowieka. na długą agonię tego, co może się wydarzyć każdemu, przydarzyć każdemu Rosjaninowi. Z tego punktu widzenia Rosjanie dostali ten przekaz, to znaczy zrozumieli, że nie chcą w większości iść tropem odważnych ludzi, takich jak właśnie Aleksiej Nawalny, bo to trzeba mu przyznać, że to jest bardzo odważny gest, który dokonał, a jednocześnie mamy, tak?
Chciałem powiedzieć, że to jest dla mnie coś niewyobrażalnego, bo ja miałem takie poczucie, że ten człowiek na pewno tam zginie. Ja pamiętam i zastanawiałem się, pamiętam, czy on może, nie wiem, może on jest jakimś współpracownikiem, że on wie, że nie zginie, no i nagle on ginie. No, myślę, że nikt nie ma już wątpliwości, że on był niezwykle
tak,
ważny.
Tak. W Polsce w ogóle było takie, też takie wrzutki, że on jest instrumentem FSB, Kremla, że za chwilę jak się elita zbuntuje, to wysadzi Putina, a wsadzi Nawalnego. Były takie teorie, które się również w polskiej sferze informacyjnej przewijały. Teraz raczej mamy chyba świadomość, że nie był żadnym agentem Kremla i Kreml postawił na jego długoletnią agonię, dlatego że on był zarażany COVID-em, gruźlicą, non-stop trzymany praktycznie w izolacji po to, żeby mógł zwariować i żeby trochę zdjąć z władz rosyjskich, przynajmniej na rynku wewnętrznym, to odium, że chcieli go zamordować od razu. No po prostu teraz będzie przekaz, że no zasłabł, umarł, no myśmy chcieli go wyratować i no się nie udało po prostu. Ale wracając do tego, żeby mówić, że w sumie władzy się to nie udawało, znaczy nie było to w ich interesie, w rosyjskich władz, to jednocześnie myślę sobie o zbliżających się tak zwanych wyborach i plebiscycie, który ma być od 15 do 17 marca. I tutaj sobie myślę w takich kategoriach, że z jednej strony władze mogą teraz wygasić większość takich nastrojów czy też protestów, które będą w Rosji na takim poziomie lokalnym, w dużych miastach, na pewno będą Rosjanie wychodzić, żeby pokazać solidarność, bo to, co jest trochę w Rosji takim elementem stałym, to, że takie poważanie dla śmierci, to znaczy uznanie, że jeżeli już człowiek, nieważne czy my się zgadzamy, czy z nim się nie zgadzamy, no to jednak zginął i trzeba mu oddać hołd. I myślę, że w tych momentach rosyjskie władze nie będą też bardzo mocno przeciwstawiały, co najwyżej będą potem uprzątały, tak jak, nie wiem, działo się na tym moście przy Kremlu w odniesieniu do Borysa Niemcowa, tak, że pozwalano na przynoszenie kwiatów, ale potem je szybko czyszczono, żeby nie było wrażenia, że dużo Rosjan tam przychodzi. I w tym kontekście myślę sobie też, że w momencie, kiedy odrzucono kandydaturę Borysa Nadjeżdina, który był jedynym kandydatem oficjalnie sprzeciwiającym się wojnie i władze rosyjskie za pomocą Centralnej Komisji Wyborczej powiedziała, że zebrane przez niego podpisy to są nieważne, część z nich jest nieważna, więc wszystkie są nieważne. No więc tutaj rosyjskie władze po pierwsze mają już listę osób, które mogą być tak aktywne politycznie, aktywować się w czasie wyboru, więc żeby powiedzmy uprzedzić sytuację, czyli wyłapać tych wszystkich, którzy mogliby się zmobilizować na czas wyborów, które jest najważniejsze dla legitymacji Władimira Putina względem nie tyle społeczeństwa, co elity, no to jakby można by było mówić, że są argumentem za tym, żeby dlaczego właśnie teraz to się wydarzyło i czy nie pomogli mu tam szybciej Aleksiejowi Nawalnemu umrzeć. No więc ja mam jeszcze mieszane uczucie. Nie umiem odpowiedzieć sobie na to pytanie. Musimy zobaczyć, czy rzeczywiście będą takie protesty, jak będzie władza rosyjska reagowała na te protesty teraz, czy to nie będzie moment, który też trochę odsunie się w czasie na czas tak zwanego plebiscytu od 15 do 17 marca. Aha, no tak, ale odpowiadając bezpośrednio już na twoje pytanie, to w swojej masie Rosjanie zawsze się adaptują. To znaczy, jeżeli można było powiedzieć właśnie takie kilka skojarzeń, które widać po tym, jak reagują Rosjanie, nie wiem, na wojnę w Ukrainie, na to, że mobilizuje się ich do wojska, wysyła na front, gdzie giną tysiącami, nawet setkami tysięcy żołnierzy, no to pierwsze rzeczy to jest jakby adaptacja do sytuacji i przetrwanie. To są dwie rzeczy, które Rosjan charakteryzuje jako masę. I na skrajnych tych postawach są niewielka liczba Rosjan, którzy jest przeciwko wojnie, i na drugim krańcu są ci, którzy są patriotami, z patriotami i chcieliby zawładnąć całym światem i jeszcze na Waszyngton napaść i jeszcze na Polskę i tak dalej, to to są te dwie skrajne postawy, które mniej więcej każda z nich liczy tak od 15 do 20-25% rosyjskiego społeczeństwa. Natomiast reszta zawsze się ustawia w takim kontekście indywidualnego przetrwania, indywidualnej strategii przetrwania, a nie, że w masie będziemy kolektywnie czemuś się przeciwstawiać. Jeżeli nie ma tej alternatywy, nie ma takiego okienka możliwości, które mogłoby się pojawić w momencie, kiedy na przykład elita się zaczyna ze sobą kłócić, tak jak, nie wiem, było między Michałem Gorbaczowym a Borysem Jelcynem, no to wtedy się pojawiło takie okienko możliwości, gdzie Rosjanie wyszli masowo, rzeczywiście miliony wyszły nawet na ulicę, bo zobaczyli, że mogą. A teraz nie ma takiego czegoś. Po pierwsze, w stanie wojny to właściwie mamy zamrożone działania polityczne, jakiekolwiek aktywistów się wykańcza, wsadza do więzienia. I tutaj jak sobie myślę o Aleksieju Nawalnym, to jeszcze myślę o kilku osobach, które siedzą w więzieniu. Ilja Jaszynie czy Władimirowi Karamurzie, który dostał 25 lat łagru. To są no, wyroki, które pokazują, że kto jest tym przeciwnikiem politycznym i co może go czekać. I to samo się dzieje z Władimirem Karamurzą, dlatego że nie wiadomo do końca, gdzie on jest. Znowu gdzieś jest przerzucany z miejsca na miejsce. Wiadomo jest, że władze nie dostarczają medykamentów, próbują te osoby wykończyć właśnie fizycznie. A oczywiście na to się też nakłada psychiczne wykończenie, bo to, co powiedziałeś, było wzruszające. Przy całym, jakkolwiek byśmy nie oceniali Nawalnego, jego stosunek do rodziny i w ogóle rodzina, jak go traktowała, jak to było serdeczne, ile serdeczności było między nimi, ile też uznania wzajemnego, bo przecież Aleksiej Nawalny miał taki słynny wywiad z Jurijem Dudziem, który jest takim bardzo znanym blogerem i to się w ogóle bardzo mocno rozchodzi w sieci, jego wywiady, i tam wystąpiła Julia Nawalny i właśnie Aleksiej. I to, w jaki sposób oni ze sobą rozmawiali, tam nie było sztuczności, tam było rzeczywiście takie prawdziwe uznanie i szacunek dla drugiej strony. I to, jak traktował dzieci, jego córka już jest dorosła, studiuje na Zachodzie. I oni wszyscy zostali na Zachodzie, natomiast on wrócił do Rosji, bo jakby jedna i druga strona, czyli rodzina i Aleksiej Nawalny, rozumieli, że to jest dla niego bardzo ważne. No tak się stało i teraz no tak po ludzku jest mi żal z punktu widzenia właśnie takich relacji międzyludzkich. Z pewnością będą to oni będą jego adwokatami na świecie, zresztą to już się dzieje. I będą takim głosem sumienia też dla Zachodu, że pozwala na to, co dzieje się w Ukrainie, bo to się bardzo mocno łączy. Rosyjska władza, która jest brutalna, którego jakby fundamentem jest przemoc wewnętrzna, ale widzimy, że to się bardzo silnie wiąże z tym, co dzieje się poza granicami Rosji. Ten wizerunek Władimira Putina, który no rzekomo, też TikToker mówił, rzekomo chciałby pokoju w Ukrainie, no teraz widać wyraźnie, że to jest kolejna gra na podpubliczkę.
Tak, no Władimir Putin i chęć pokoju, to jakoś mi się totalnie nie łączy. Nie wiem, co pan Tucker bierze i co, czym go częstowano w Moskwie, ale jednak zazdroszczę przeżyć w takim razie. Jeżeli ma takie...
To ja może tylko jeżeli pozwolisz, to zareklamuję swój tekst, który właśnie dzisiaj opublikowałam w tak zwanym międzyczasie o rosyjskiej propagandzie pokoju, czyli w jaki sposób właśnie Rosjanie mówią wiele o pokoju, a tymczasem jeszcze przed II wojną światową stosowali bardzo podobną taktykę, bo pokazywali na świecie, że chcą pokoju, a w tym czasie się szykowali do wojny z Polską chociażby. I to samo dzisiaj uprawia Władimir Putin, że taki dobry wizerunek Rosji, która chciałaby jednak pokoju w różnych aspektach i w różnych sytuacjach na froncie, które się ma miejsce, to także widać wyraźnie, że to jest coś, co ma oddziaływać na umysły nie tylko Zachodu, ale głównie globalnego południa. Więc to wszystko biorąc pod uwagę, my musimy zdawać sobie sprawę, że my jesteśmy w zupełnie innych kulturach strategicznych, kategoriach myślenia, logiki myślenia, i że to, czym Rosja gra, to co mówi, nie zawsze się pokrywa, a prawie zawsze się nie pokrywa z tym, co dzieje się na miejscu.
Jasne. Ja jeszcze wrócę do tego, o czym powiedziałaś, no bo właśnie Państwo tylko to usłyszeli ten jakby od nas, że była taka sytuacja, że Nawalny wrócił. No tak, Nawalny raz został otruty, prawda? I on następnie po prostu zdecydował się, mimo że był na zachodzie, był na leczeniu, wrócić do Rosji. Gdybyś mogła przybliżyć tę sytuację, bo po prostu pamiętam to, jak to śledziłem i dla mnie samego to jest po prostu coś, co rzeczywiście, no mogłem go lubić czy nie lubić, mogłem podziwiać czy nie podziwiać. Ja raczej miałem neutralny stosunek do Nawalnego, wiem, że w Polsce on był uważany za wielkorusa. Ja widziałem te wpisy dzisiaj na Twitterze, które mnie strasznie zniesmaczyły, bo jednak jestem w tej kulturze wychowany, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale. Chyba, że to zbrodniarze wojenni, ja zdecydowanie nie był takim Nawalny. I czytałem teksty o tym, że zmarł wielkorus. Przypominamy, to był człowiek, który wielbił imperialną Rosję. Ja mam czasami wrażenie, że Polacy, bo to, co, to jest świetne to, co powiedziałeś na początku, że dla Polaków on się wydawał za bardzo wielkorosyjski, a dla Rosjan za mało. I to chyba najlepiej to opisuje. To było wydaje mi się, że to była najbardziej prozachodnia figura, na jaką stać było Rosję. Stać Rosję w tej. Ale gdybyś mogła przypomnieć, jak to wyglądało, jak on wrócił do odbyć tą karę dalej, no i w efekcie czego zginął.
Tak, to ja rzeczywiście zachęcam do obejrzenia tego filmu dokumentalnego, bo to nawet nie tylko film dokumentalny miał prawo do zyskania Oscara, bo to co się wtedy wydarzyło, to na najlepszy film akcji się zapowiadał, fabularnego filmu, nie tylko dokumentalnego. I jak to się w ogóle śledziło, to miało się wrażenie, że to jest niemożliwe, co się dzieje na naszych oczach i w mediach społecznościowych i w mediach to było transmitowane. No więc jakby mówiąc po kolei, Władimir Putin bardzo nie lubił Nawalnego za konkretne rzeczy, które on nie tylko mówił, ale w jaki sposób działał. Bo w momencie, kiedy go w 2018 roku odsunęli od kandydowania, bo wyciągnęli mu sprawę karną i uznano, że nie ma prawa kandydować, a wtedy on założył szereg takich, jeździł po całym kraju, a w szczególności na Syberii zyskał duże poparcie, bo on jeździł, mówił z ludźmi. To miał rzeczywiście taką umiejętność bardzo dobrego nawiązywania relacji z tłumem i założył swoje sztaby w całym kraju. Jeździł, nie był politykiem, który siedzi, nie wiem, w Moskwie, Petersburgu i w własnej bańce mówi o tym, że Putin jest niedobry. On jeździł do miast, miasteczek w różnych częściach Rosji. Podczas jednej takiej podróży zasłabł w samolocie i te sceny były pokazywane wszędzie, bo ludzie nagrywali po prostu komórkami, co się wydarzyło. On został bardzo szybko i miał międzylądowanie. Prawdopodobnie gdyby nie ten pilot, który uznał, że trzeba międzylądować, to Nawalny nie dotrwałby do kolejnego punktu swojej podróży. Zawieziono go do szpitala, postawiono mu diagnozę oczywiście otrucia, ale tego nie można było powiedzieć przemi wobec. I Julia Nawalny wtedy zrobiła niesamowitą rzecz, po prostu zaktywizowała wszystkich chyba, których potrafiła, żeby wyciągnąć Nawalnego z tego szpitala, zdając sobie sprawę, że on po prostu tam zostanie dobity przez kogokolwiek, kto mógłby tam mieć kontakt z jego osobą. Przy dużym wsparciu Zachodu, prawdopodobnie samej Angeli Merkel, on przejechał do takiej bardzo dobrej kliniki w Niemczech, gdzie został podniesiony na nogi. On musiał się uczyć od początku jeść, rozmawiać, bo był brakiem człowieka. To nie było tylko otrucie, że źle się poczuł. Oni go wskrzesili w zasadzie ze stanu, który bardzo rzadko się udaje wyciągnąć człowieka. Pamiętamy, że nowiczok to jest broń biologiczna tak naprawdę, którą można by było zastosować względem tysięcy ludzi, nawet niewielką jej ilość. Bo on w ogóle jechał w takiej kapsule, która pozwalała mu oddychać. I potem po jego przebudzeniu i powrocie do zdrowia, nauki, chodzenia i tak dalej, on postanawia wracać do kraju, dlatego że i tutaj są oczywiście różne wersje wydarzeń, bo wiele osób, łącznie z jego teamem, który jest rozsiany po całym świecie, od Gruzji po Litwę, po Wielką Brytanię. Oni sami mu go przekonywali, żeby on nie wracał, bo czeka go właśnie wyrok, bądź co najgorzej śmierć. Natomiast to, co powiedziałam na samym początku, dla mnie Nawalny był takim zwierzęciem politycznym. On sobie nie wyobrażał tego, żeby zostać na Zachodzie i być taką pacynką, która mówi na konferencjach, jaka Rosja jest zła, jaki Putin jest zła, a nie ma tego politycznego wpływu na sytuację wewnątrz Rosji. Takich polityków mamy w rosyjskich, którzy bardzo często występują na konferencjach, jak nie wiem, Michał Chodorkowski czy Garry Kasparow. I ich kontakt z Rosją, czyli wpływ na to, co dzieje się w Rosji, jest minimalny. Myślę, że Nawalny trochę uwierzył w siłę internetu. Tak jak wspomniałeś, prawdą jest to, że jego film o pałacu Putina przebił ten taki szklany sufit, mianowicie miał więcej niż 100 milionów odsłon i to, w jaki sposób śledzili go też, jego poczynania, jego podróże, otrucie, potem rekonwalescencję Rosjanie, głównie Rosjanie, ale też Zachód, bo to też był szok, to jednak on uwierzył, że ta popularność wirtualna przeniesie się na taką rzeczywistą popularność, że ludzie wyjdą na ulicę. I on chyba bardziej wierzył w Rosjan, niż Rosjanie sami w siebie mogą uwierzyć, albo nie mogą w swoją siłę jako masy uwierzyć, bo przez wiele lat, nawet nie wiem, czy nie wieków, mówi im się zupełnie coś innego, że oni nie mają na nic wpływu i że jednostka jest tylko trybikiem w wielkiej machinie. Więc on wrócił wierząc w to, że to, co zrobił, zostanie uznane przez Rosjan jako akt wielkiej odwagi, co Rosjanie bardzo lubią, a jednocześnie on pokazał, jak słaba jest Federalna Służba Bezpieczeństwa. Jak ci agenci, którzy jeździli za nim po całej Rosji, próbowali go kilkakrotnie otruć, aż w końcu jak się udało, to jeden z nich się wygadał, że to było na specjalne zlecenie Patruszewa, czyli załóżnika Władimira Putina, który bezpośrednio wyglądało na to, że on dał zlecenie, tak, ten człowiek musi być wyeliminowany. No i Nawalny wtedy pyta tego agenta, no dobrze, ale jakżeście to zrobili? No i on opowiada, że na tych niebieskich trusach, czyli męskiej bieliźnie, zastosowali tę truciznę i wszystko wyłuszcza na antenie, bo to się udaje zrobić z tego filmik. I Aleksiej myślał, że to wszystko, pokazanie, jak to jest, ten system jest słaby i w sumie rzeczywiście ludzie tam są niekompetentni, którzy trzymają władzę, skorumpowane, że ludzi to ruszy, a ludzi to nie ruszyło. I były też takie badania, Centrum Lewady, ja bardzo dużo to, nie potrafię wszystkich powiedzieć procentów, natomiast jeszcze wtedy to nie były warunki wojenne, więc te badania opinii publicznej były bardziej zbliżone do prawdy. I co się okazało? Po emisji tego filmu o Putinie, o tym, jak kradnie, bierze i w ogóle jakim jest strasznym człowiekiem, okrada własnych obywateli, tylko 3% zmieniło zdanie o Władimirze Putinie, a większość jednak uważa, że albo ich to nie dotyczy, albo w ogóle no, skoro jest tak wysoko, no to no, mu się należy po prostu. Takie były też opinie. Jak ja bym był tam wysoko, to też bym brał tyle, co mi pozwala system. Kwestia tylko tego, żeby się złapać w system i umieć dopasować, zaadoptować, tak jak rozmawiałam wcześniej, żeby móc przetrwać. A jak niektórzy mają więcej szczęścia, niektórzy mają mniej szczęścia. I taki fatalizm jest też swego rodzaju taką wiarą albo brakiem wiary Rosjan w to, że mogą kreować rzeczywistość. To jest zupełnie czasem, mam wrażenie, inne społeczeństwo. Jak pamiętam, jak jeszcze mieszkałam w Rosji, to fascynowało mnie to, że tylu Rosjan czyta książki, że potrafią rozmawiać o filozofii, o kosmosie, o współistnieniu z Bogiem, no i w ogóle niesamowitych rzeczach, które wydawały się takie głębokie, że czytają te książki, ale to nijak się nie ma do tego, żeby to była taka mądrość, przekładała się na taką mądrość praktyczną, typu, nie wiem, jak to zorganizować, jak coś rozwiązać, a znaleźć jakiś sposób na problemy, które otaczają ich w dniu, jakby każdego dnia.
Społeczeństwo urodziłych. Nie, po prostu czasami właśnie, bo ja wiem chyba o czym mówisz, bo mam też takie wrażenie, że na wschodzie Ukrainy jest bardzo wielu inteligentnych ludzi, często tych prorosyjskich, z którymi rozmawiałem, że oni byli inteligentni, tylko oni byli czymś skażeni, jakąś taką ideologią, której ja nie byłem w stanie zrozumieć. Jakimś takim brakiem potrzeby zmiany wokół siebie czegokolwiek.
Nawet nie wiem, czy potrzeby, czy w ogóle takiego, nawet takiej uwierzenia, że to się da zrobić, bo być może nawet potrzebę można było zmienić. Na przykład jak był ten film dokumentalny Pentagon, jak tych Rosjan pytają, dlaczego nie wiem, nie pójdziecie, nie zaskarżycie, to woda wam się leje na głowę, dom się wali, a oni mówią, no nie można, bo może być gorzej. Tak. Jak będziemy próbować coś zmienić, zawsze będzie coś gorzej, więc i nie wiem, czy mogę w ogóle przywołać, teraz rozmawiam o Aleksieju Nawalnym, ale przywołam taką historię, którą opowiadała mi moja mama, bo jak właśnie mieszkaliśmy w Moskwie, to ona rozmawiała z takim profesorem. I to są lata, początek lat 90., kiedy ta rozmowa się odbyła i facet, który już był profesorem, on opowiedział historię ze swojego dzieciństwa, że kiedyś jak był mały, to wrócił ze szkoły i powiedział mamie, że jak to się dzieje, że rzeczywistość jedno, a jakby w szkole mówią co innego. I w Polsce pamiętam, że też jak się działo w czasach komuny, no to generalnie to rodzic mówił, słuchaj, to co ci mówią w szkole, to jedno, ale pamiętaj, że był taki Piłsudski, Poniatowski i tak dalej, i że my mamy trochę inną rzeczywistość i ona jest jakby obok tej właściwej, którą mówi telewizor. A co zrobiła ta mama Rosjanka? Mama Rosjanka, ponieważ bardzo kochała swoje dziecko, to jakby takie było założenie, ona tak zbiła tego małego chłopca, żeby on nie zadał takiego samego pytania w szkole. I to jest coś, co właśnie bardzo wyraźnie widać różnicę między tym i wychowaniem i tą przemocą, która jest od dziecka, że taka osoba właśnie Aleksiej Nawalny, mówiąca do Rosjan, że wiecie, ale możemy walczyć za nową, lepszą Rosję, to wielu Rosjan po prostu sobie tego nie wyobrażało, że to jest możliwe, że to jest do sięgnięcia, bo od samego początku nie mogą kontestować tego, co widzą, a jak próbują to zrobić, to najczęściej dostają po głowie. I to jest takie złamane społeczeństwo, które można współczuć, ale też być na niego wściekłym, no bo wiesz, no oglądamy 2 lata wojny i Rosjanie nie reagują, tak? Mamy właśnie takie wrażenie, no ludzie, wystarczy otworzyć oczy i powinniście coś zrobić. Zresztą nie wiem, czy to też, no dobrze, przywołam, dlatego że to jest coś, co też mnie fascynuje, w pewien sposób fascynuje, no tak jest po prostu różne, dlatego że na początku wojny, pamiętasz, władze rosyjskie zablokowały w ogóle Instagrama i Facebooka. Tak. Facebooka to mało Rosjanie używali, ale Instagrama musieli używać VPN do tego, żeby można było dalej działać. I było też takie powiedzenie, że dajcie Ukraińcom Javeliny, bo to jest ten okres, a Rosjanom VPN, żeby się ruszyli, prawda? Ale to była sytuacja taka, która zaszokowała no, wielu opozycyjnie, antyreżimowo nastawionych Rosjan i to bardzo dobrze oddaje jedna moja rozmowa z dziennikarzem The Insider, on jest takie niezależne pismo, które on powiedział, że Rosjanie nie to, że nie wiedzą, co się dzieje wokół nich, że to jest brutalne, że ta władza jest taka i wewnątrz, i na zewnątrz, tylko aktywnie się przeciwstawiają temu, co widzą albo co słyszą, co nie pasuje do ich wyobrażenia o świecie, że musieliby cały czas, każdego dnia czuć totalny dyskomfort, dysonans poznawczy, więc wolą w ogóle się od tego wręcz agresywnie zachowywać, że to nieprawda, że to pewnie marionetki tego Waszyngtonu, że ktoś was przekupił, że tak mówicie, żeby Wielka Rosja przecież chce wszystkich chronić, to tylko dlatego ona się broni, a tutaj Nawalny, no co, no umarł, no ale to wiecie, no po prostu po więzieniu ludzie umierają i dorabiają sobie po prostu inną rzeczywistość, zamiast móc się z nią skonfrontować.
Powiem ci, że to jest zawsze, jakby wiem to, bo cały czas się z tym stykam, ale jak ty to mówisz i ja tego słucham, to dalej jest we mnie po prostu jakaś niezgoda na to. Ja po prostu mam wrażenie, że im jest tak wygodniej czasami, że to jest po prostu jakaś mapa mentalna, której oni nie są w stanie przeskoczyć i nie przeskoczą. I tak śledzę to, też odbiję, bo pozwoliłaś sobie na dygresję, to ja też sobie pozwolę. Śledziłem ostatnio te wszystkie jakieś właśnie folkowe rzeczy, na przykład w Polsce, czy w Stanach, piosenki. I nawet patrzyłem na te ukraińskie, o czym są ukraińskie piosenki, o czym są polskie piosenki. Polskie piosenki
folkowe. To ciekawe, no.
Tak, albo patriotyczne są o tym, że gdzieś tam idę na wojnę, jakby raduje się serce, raduje się dusza, albo zachodź, że słabe słoneczko. piosenka kozacka rosyjska. Nie dla mnie przyjdzie wiosna, nie dla mnie przyjdzie wiosna, dla mnie tylko kawałek ołowu.
O Boże, nie powinien teraz śmiać, ale generalnie no to też jest rzeczywiście duże zderzenie. No.
Wiesz, bo znam te wszystkie pieśni, bo mnie to interesowało, znam tą kulturę rosyjską i nagle po prostu zacząłem się nad tym zastanawiać pod względem tego, jak to wpływa na ich mentalność. Dlaczego u nas te pieśni są często bardzo wesołe, jakieś ludowe, a u nich to jest zawsze po prostu smęt. Jakaś piosenka rybaków.
Stawaj, strana ogromna. No,
tak, na wielki boj. I to jest po prostu jakieś... I oni dalej wstają. To mnie zawsze fascynuje, jak oglądam jakieś nagrania z teatrów, gdzie to jest pokazywane. Nagle wszyscy wstają, bo na wielki boj. I oczywiście z faszystowską siłą ta wielka bitwa będzie, proszę Państwa. I to naprawdę gdzieś trafia w jakiś ich, nie wiem, takie rzeczy, które oni od dzieciństwa, może właśnie od tego, jak mama na początku bije to dziecko, żeby ono nie zadawało pytań, które mogą mu zaszkodzić, nie? I wydaje mi się, że Nawalny chyba był zupełnie z innej gliny. To znaczy miałem poczucie, że to jest człowiek jednak jakiejś takiej, jeżeli już to białej Rosji, takiej właśnie gdzieś bardziej bym go widział w tym Paryżu, w Londynie, maksymalnie w Moskwie, w Petersburgu. Trudno mi go sobie wyobrazić w Saratowie, jak idzie właśnie do takiego domu jak Pentagon. Bo jednak był prawnikiem, bo jednak był intelektualistą i nie wiem, czy... To jestem bardzo ciekawy, na ile on sobie zdawał sprawę, że to, co on robi, no jednak no, nie porwie, w sensie może trafia do części Rosjan, ale nie zmieni rosyjskiej, po prostu rosyjskiego świata, nie zmieni rosyjskiego społeczeństwa. Powiedziałaś o wojnie, dalej 40% Rosjan popiera prowadzenie wojny, żeby ona trwała dalej, to jest też dla mnie niesamowite, ale jeszcze wrócę do Nawalnego. Myślisz, że Putin go zabił, bo jakby w ten czy w inny sposób go zabił, ale czy jednak to rzeczywiście mógł być wypadek? To mogło być to jakiś zator po prostu tego wykończonego, wycieńczonego po prostu latami wyniszczania przez ziemny organizm?
Myślę, że na pewno go zabił, w tym sensie, czy to było jednorazowe, że dzisiaj, czy w tym dłuższym procesie, celem była śmierć Nawalnego. I to, że z ostatnimi czasy przecież został wysłany do najgorszej kolonii w Rosji, gdzie jest zimno, gdzie jeszcze więcej jest tortur i to była kolonia osłabiona bardzo negatywnie, co tam się dzieje. I myślę, że władze w ogóle były zaskoczone, że on tak długo udaje mu się żyć w tych warunkach i z takim hartem ducha, bo nie dość, że on się nie poddawał, to jeszcze cały czas sądził się z władzami konkretnych kolonii, tak? Że nie dają mu nic do czytania, nawet Biblii nie może poczytać, że każdy o wszystko się wykłócał, o to, żeby go nie budzili o 3 w nocy, ponieważ jako podejrzany w kwapierach, podejrzany to był obowiązek, żeby sprawdzić, czy on jest na miejscu, że nie uciekł. No to oni nie tylko sprawdzali, że on śpi, tylko go budzili. On o 3 w nocy musiał wstać, tak, jestem obecny. Więc to jest rozbijanie snu, to są tortury, które trochę przypominają takie w japońskich, pamiętasz, więzieniach, że kropelka, która uderzała w jeden punkt na głowie i ludzie nie wytrzymywali tego psychicznie, bo no co, kropla, no to co może zrobić kropla? To nie jest od razu, tylko po jakimś czasie tak mózgu słyszy tę kroplę i tak rozwala to psychicznie, że się po prostu poddają. Ale myślę, że Aleksiej się długo nie poddawał i teraz trudno mi jest powiedzieć, czy wiesz, no, czy to było jednorazowe. Wydaje mi się, że to raczej był długi proces jego fizycznej i psychicznej agonii. No i niezależnie od tego, czy być może był jakiś już teraz powiedziano, dobra, teraz to już mamy trochę tego dosyć i trzeba pomóc Aleksiejowi odejść na tamten świat. Natomiast to niezależnie od tego, Putin za tym stoi. Jego decyzja personalna, żeby wykończyć tego człowieka, co naprawdę wzbudza we mnie wszelkiego rodzaju bunt, jakby takiego personalny, osobisty, ludzki. No i też myślę sobie o Władimirze Karamurzie, którego akurat poznałam osobiście i no i naprawdę ciężko sobie to wyobrazić, że kolejne osoby, które chciałyby trochę innej Rosji, mają taki los, który jest też przypieczętowany taką milczącą zgodą, bo to jest to milcząca zgoda na wojnę, milcząca zgoda na morderstwo, milcząca zgoda na zabójstwa, że to wszystko jest takie, nie ruszymy, nie, tak? Ten Sowiecki Sojuz, nie ruszymy, i to też jest takie niewzruszone po prostu. Więc no tak, bardzo, bardzo tak, myślę sobie ciężko o tym.
Ten z Karamurzą to jest też niesamowite, że jego, tak też sobie pozwolę na chwilę, że u niego to nie tylko on, ale to jest jego już tradycja rodzinna, że oni siedzą w łagrach przecież. I to jest
Tak.
też kolejna osoba, która też jest gotowa, żeby to robić. Ja czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak, że ten reżim jest gorszy niż koniec Związku Sowieckiego, bo jednak Sowieci pozwalali tym dysydentom wyjeżdżać po prostu. Oni chcieli się ich pozbyć z kraju, niech się wynoszą, a tutaj to po prostu jest stopniowe, powolne wykańczanie tych ludzi, którzy są zagrożeniem dla Władimira Putina. Nie masz jednak wrażenia, że to mu się jakoś służy, że przed tymi wyborami ci ludzie, którzy może chcieli cokolwiek zrobić, może chcieli jakąś pikietę zorganizować, jakiś protest gdzieś właśnie w Saratowie, gdzieś we Włodzimierzu nad Klaźmą, gdzieś jeszcze dalej, w Nowosybirsku czy gdzieś pod Jakuckiem, oni się 2 razy zastanowią, bo myślą, skoro zabili Nawalnego i cały świat na to patrzył, to nas nie zabiją, może lepiej nie wychodzić, może właśnie to jest to granie na tym strachu, w którym cały czas żyje to społeczeństwo.
No oczywiście, tak. No tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że są także argumenty na rzecz tego, dlaczego akurat teraz to się wydarzyło, a nie na przykład tuż przed wyborami, bo wtedy to mogłoby skumulować ten efekt mobilizacji społecznej. Tym bardziej, że no, powiedziałam o tym, że mają listę osób, które stały i podpisały się pod Borysem Nadjeżdżinem. A może porozmawiamy o tych tak zwanych wyborach za jakiś czas, że nie tylko o śmierci osób, które wykańcza Władimir Putin. Bo to też jest ciekawy temat. Natomiast no oni stali w tych kolejkach. Naprawdę wielu Rosjan stało w kolejkach, wiedząc dobrze, jak rosyjska władza postępuje z przeciwnikami politycznymi. Bo to nie tylko Nawalny, ale też Jewgeni Prygorzyn, przyjaciel dawny Władimira Putina, został wyeliminowany. Więc wielu, wielu Rosjan jest, może nie. Trudno określić skalę, bo tak, bo trochę bo tak jak mówisz, wróciliśmy do czasu Związku Radzieckiego i to jest tak zwane, jak to Rosjanie określają, kuchenne rozgawory, czyli że tak naprawdę to możemy sobie powiedzieć tak, co myślimy, tylko w kuchni, kiedy odkręcimy kran i nikt nas nie podsłuchuje, nikt z pracy, bo przecież odrodził się system donosów w Rosji, dzieci na nauczycieli, nauczycieli na nauczycieli, każdy pisze donosy na siebie. To jest społeczeństwo, które no, z tych takich zachowań sowieckich wiele jeszcze sobie zostało, które są no, tragiczne dla tego społeczeństwa, złamanego społeczeństwa. Ale jeżeli sobie myślę teraz o tych osobach, które jeszcze siedzą w łagrze i też to, co mówisz, zadajesz pytanie, czy im przyjdzie na myśl, żeby wyjść na ulicę. No myślę, że może być to taki trigger, bo wiesz, to trochę jak było jak w Białorusi, że też wszyscy myśleli, że nic się nie wydarzy, a w którymś momencie Rosjanie powiedzieli, dobra, ale tam z tyłu już, na Białorusi nie powiedzieli, że z tyłu już jest ściana, już tam dalej nic nie ma, już jakby nie możemy się bardziej cofać. I rzeczywiście ten plebiscyt wyborczy, który za chwilę będziemy obserwować, no to jest jakieś teatrum, ale jednocześnie to jest najbardziej wrażliwy moment dla władz rosyjskich, bo mimo ustawionego zestawu czterech kandydatów, w tym jednego, którego trzeba wybrać, to jest to moment, w którym trzeba pokazać, że Rosjanie kochają tego jedynego, którego wybierają i że idą ochoczo do wyborów, a tymczasem mogą być protesty, mogą być zupełnie inne zachowania. Już opozycja za granicą wzywa do różnych strategii działania podczas tych wyborów. I też możemy porozmawiać o tym, jaki to będzie miało w ogóle wpływ na Rosjan poza granicami, bo opozycji w Rosji na dzień dzisiejszy po prostu nie ma. Opozycja jest poza Rosją i oni są mocno skłóceni ze sobą i tam się dzielą na różne odłamy i tak dalej. Była grupa Nawalnego i Nawalniści zawsze trzymali się z dala od tych pozostałych, uznając jakby taką logikę, mając, że no dobrze, jak się tam coś wydarzy i Aleksieja będzie można oswobodzić, no to my przyjdziemy i z racji tego, że mamy tego lidera, który jest najważniejszym wrogiem Władimira Putina, to Nawalniści czuli się trochę tacy uprzywilejowani względem innych grup opozycji na emigracji. I to jest ciekawe, jak oni teraz będą, jaką oni teraz strategię przyjmą, czy połączą się z innymi, powiedzą, dobra, nie mamy Nawalnego, działamy wokół pewnego symbolu. I ten symbol może być kluczowy do tego, żeby właśnie zaangażować Rosjan do działań w czasie tego plebiscytu wyborczego. Zobaczymy, na ile im się to uda. Dla mnie i tak jest pewnym fenomenem, że w styczniu, na początku stycznia, kiedy puściłam tweeta o tym, że Borys Nadjeżdżin będzie kandydował, no to tam kilka lajków dostałam, bo kto to jest Borys Nadjeżdżin. A w połowie stycznia, i to samo było w Rosji, że nie tylko, że nie czytają mojego nie czytają mojego Twittera, ale w połowie stycznia Jelizaweta Szulman zrobiła z Borysem Nadjeżdżinem wywiad, potem zrobił z nim Maksim Kac i nagle od połowy stycznia udało się, przynajmniej tak jak deklarował Nadjeżdżin, zebrać 211 tysięcy głosów tylko w Rosji, w ogóle nie licząc tych, którzy poza Rosją się podpisywali również pod nim, pod jego kandydaturą. Więc coś wyzwolił, może wyzwolić Aleksiej Nawalny tym, o czym mówił. I może to być pewna płaszczyzna zjednoczenia tej emigracji, na opozycji emigracyjnej wokół pewnej idei, pewnego symbolu, a nie konkretnych osób, bo te konkretne osoby zwykle miały coś ze sobą na pięku i ciężko było im się podjąć pewną strategię. Tak.
To jest też ciekawe to, co mówisz, bo się zastanawiam też, no bo chyba tego nie powiedzieliśmy aż tak mocno, że rzeczywiście Putin chyba tego Nawalnego naprawdę nienawidził. Ja pamiętam taki spot któryś Nawalnego, chyba jeszcze z samego, może nie z samego początku działalności, ale kiedy zyskał popularność, gdzie w tym spocie on mówił o tym, powiedz to, Władimir, powiedz moje nazwisko, powiedz Nawalny, bo przecież Putin dosłownie, proszę Państwa, mówiąc o Nawalnym gdzieś w swoich wystąpieniach, nie wymawiał jego nazwiska ani imienia, po prostu mówił o nim przestępca czy ktoś inny. Jak myślisz, dlaczego on go tak nienawidził? Chodzi o tą korupcję rzeczywiście, że to była osoba, która pokazywała tą korupcję? I jeszcze jedna taka myśl, która mi przychodzi do głowy. Ostatnio rozmawiałem z kilkoma osobami a propos właśnie opozycji w Rosji i mówiłem o Niemcowie, i osoby, które się interesują jednak polityką zagraniczną, nie wiedziały, kto to jest. Miałem takie poczucie, okej, to wam się udało, Rosjanie, to wam się udało służby, że zabiliście Niemcowa i już nikt go nie pamięta. A jak ktoś pamięta, to pamięta to, że zginął pod murami Kremla. I ciekawe, czy tak nie będzie z Nawalnym za parę lat. Że przyjdzie kolejny.
No dużo zależy, tak? Dużo zależy od tego, jak będzie się też angażować ta opozycja za granicą, wokół jakich symboli. Ale te symbole zwykle się w tych reżimach totalitarnych liczą. Też są takimi kamyczkami, które mogą uruchomić lawinę, bo nie wiemy do końca, co jest takim ostatecznym triggerem w działaniach rewolucyjnych w różnych państwach, nawet totalitarnych, a bym powiedziała, że nawet bardziej totalitarnych, bo jak nie ma zmiany takiej władzy, cyrkulacji między elitami, a widzimy, że elita rosyjska jest wyjątkowo geriatryczna i nic się nie zmienia, tam jakby stały kontent tylko zmarszczek przybywa, więc to powoduje, że ci, którzy są na dole, to bardzo by chcieli się dostać na górę i może to powodować się właśnie bardziej eskalować się różnego rodzaju wystąpienia społeczne między różnymi grupami społecznymi, ale my nigdy nie wiemy, co będzie takim elementem, trudno będzie zawsze przewidzieć, aczkolwiek następnego dnia już wszyscy będą eksperci mówić, dlaczego to się wydarzyło i oni przecież to przewidzieli. No dobrze, ale myślę, że Aleksiej Nawalny był w Rosji bardziej zapomniany chyba niż na Zachodzie, tak? Jakie mam przeczucie, bo ten strach, o którym mówisz i ci wszyscy, którzy jakoś sympatyzowali z Nawalnym bardziej, raczej byli antywojenni. A jak byli antywojenni, to ciężko było im przetrwać w Rosji, więc milion osób wyjechało w ogóle z Rosji po ogłoszeniu częściowej mobilizacji i w ogóle w związku z wojną. To jest ogromna rzesza ludzi, której teraz będzie brakować w Rosji, jeżeli myślimy o jakimkolwiek aktywizmie i mobilizacji społecznej, bo najczęściej wyjeżdżali ci, którzy właśnie ogarniali, co się dzieje i nie zgadzali się na to. A więc władze no, starają się robić wszystko, żeby było tak, jak jest, żeby zostawić to, co ten system, który jest dziurawy, jest słaby, ale improwizuje dość mocno, żeby inni nie mieli zamiaru, żeby podważać ten system.
Ale cytując, to właśnie ten Pentagon, mój ulubiony, który przywołałaś, ale zawsze może być gorzej. To już
No właśnie.
na koniec chciałem cię zapytać, zbliża się druga rocznica inwazji, pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Zbliżają się wybory. To jest też ciekawe, że akurat ten miesiąc, prawda? Ten miesiąc przed tym plebiscytem, którym już wiemy, kto wygra, co by nie mówić jednak w Rosji, to raczej wiemy.
No mam nadzieję, że zaprosisz mnie na spotkanie gdzieś tak przed wyborami, albo żeby skomentować. Już się wpraszam z butami.
To już zapowiadamy Państwu, to na pewno. Właśnie się zastanawiam, czy przed, czy po, ale chyba przed, wiesz, bo po to i tak wiemy, co się wydarzy, paradoksalnie. No ale właśnie chciałem Cię zapytać, co się może przez ten miesiąc wydarzyć, bo ja też oczywiście śledzę to, co się dzieje na froncie, bo mam tam znajomych i no i pod Awdijiwką. Rosjanie jednak no, zgromadzili tak olbrzymie siły, 70 tysięcy żołnierzy, proszę Państwa, olbrzymie ilości sprzętu, artylerii, lotnictwa, ciężkiego sprzętu. Oni tam po prostu, tam Ukraińcy nie za bardzo mają jak się bronić, bo mają też ograniczenia, bo świat się przygląda i Amerykanie nie dają pomocy, brakuje amunicji artyleryjskiej. Do tego teraz śmierć Aleksieja Nawalnego. Zastanawiam się, są tacy, którzy piszą, że możemy się spodziewać po wyborach jakiejś powszechnej mobilizacji. Są tacy, którzy piszą, że będzie Władimir Putin dokręcał śrubę teraz celowo właśnie przed wyborami, żeby jakoś pokazać jedność narodową. Nie wiem, co pokazać, ale coś będzie właśnie takiego starał się robić. A jak ty myślisz? Czego możemy się spodziewać w ciągu tego najbliższego miesiąca przed wyborami? Bo daty grają, wie.
Tak, no daty, pamiętajmy, że to też jest, zbiega się data z aneksją Krymu 10, więc z tym na pewno władze rosyjskie będą grały i w sumie przecież inwazja na Ukrainę też miała być taką powtórką z rozrywki z tego hasła Krym nasz i te elementy tożsamościowe będą bardzo mocno eksploatowane. Obawiam się, że może być próba jakiegoś zwycięstwa na froncie ukraińskim, takiego zwycięstwa, które właśnie oznaczałoby, że Rosjanie konkretnie zajmują jakieś miasto, czyli właśnie może być to Awdijiwka i tutaj jest duże prawdopodobieństwo, no żeby mieć ten symbol, że cały czas zwyciężamy. No i po 2 latach niestety widzę, że Rosjanie odrabiają straty, w tym sensie wizerunkowe też. Aleksiej Nawalny może tutaj zburzyć ten taki wizerunek, ale Rosjanie i elita, w szczególności elita, ma takie przekonanie, że mają jednak szansę wygrać. No bo, i to też jest smutna konstatacja, co powiem, że Zachód jednak gra poniżej swoich możliwości, a Rosja powyżej swoich możliwości. I to, co zawsze było podczas tego konfliktu, elementem targów, to, na ile słaby będzie Zachód, żeby Ukraina mogła przegrać. Bo to, że Ukraińcy będą walczyć, to jestem przekonana o tym, bo to jest dla nich kwestia egzystencjalna. Ale jeżeli nie będą mieli czym, jeżeli Amerykanie dostarczają 80% pocisków artyleryjskich, to bez Amerykanów, bez tej nowej transzy finansowej, ten rok no, może być turbulentny dla Ukrainy, a na pewno też stwarzać dla nas wyzwania. Że przy ciągu tego miesiąca, więc myślę, że Rosjanie będą próbowali odzyskać coś na froncie, no bo też musimy przypomnieć, że dotychczas specjalnie nie odzyskali niczego, ani nie uzyskali żadnych zdobyczy terytorialnych, wręcz przeciwnie, musieli się wycofywać. Natomiast te narosłe oczekiwania, że Ukraińcom się uda, i to rozczarowanie, że się nie udało, spowodowało, że zaczął też Zachód mieć wątpliwości, czy w ogóle Rosję można pokonać. I mamy takie fatalistyczne myślenie. Z jednej strony mamy przekonanie o tym, że Rosji się nie da pokonać, bo ona jest za silna, a z drugiej strony na drugim biegunie też niebezpieczna myśl dla nas i dla Ukraińców, że Rosja się rozpadnie, więc trzeba zrobić tak, żeby się jednak nie rozpadła. I to wszystko reasumując, myślę, że Rosjanie będą chcieli odzyskać jakiś impet naszym kosztem, znaczy Zachodu głównie, żeby Ukraińców przymusić do rozmów pokojowych, o których wspomniałam, polecam ten swój tekst, bo tam analizuję, dlaczego Rosjanie to chcą zrobić. No a w wyborach, no będą, moim zdaniem będą grali z twardą płytą. Twarde płyty są zawsze Rosji jakby melodią stałą ich propagandy, tożsamość, historia, wielka wojna ojczyźniana, jesteśmy atakowani, świat nas nienawidzi, rusofobia wszemi wobec, a my musimy się cały czas bronić. Tego Aleksieja Nawalnego to nam przysłali z Niemiec i on był agentem Zachodu, żeby Rosję rozwalić od środka i tak dalej, i tak dalej. Więc cała ta narracja wbrew pozorom jest bardzo logiczna i ona jest taka, która jest spójna, chociaż nam czasem się wydaje, że ona jest jakaś tak roztrzepana, to jednak daje to taką pożywkę, używkę tym Rosjanom, którzy chcą się wobec tego zdystansować, to co widzą, co słyszą, co nie pasuje do pełnego obrazu, więc Putin będzie mówił o tym, co zawsze, czyli że on jest gwarantem stabilizacji, a ci inni chaosu, a chaosu Rosjanie się bardzo boją, rewolucji się boją. No Putin jaki jest, taki jest, ale to Putin jest najlepszy na świecie, bo przecież on pokazuje całemu światu, a przede wszystkim tym Stanom Zjednoczonym, jak jest groźny.
Bo jest silny i Rosja jest dzięki temu silna. No i nie ma pierestrojki, a jak nie ma pierestrojki, to przynajmniej mamy co jeść. Bo przecież to jest chyba największa, mam wrażenie, zbrodnia Jelcyna, że Rosjanom zmiany demokratyczne kojarzą się z tym, że nie mają co jeść i że z biedą.
No,
i to jest najgorsza rzecz. No powiem ci, to nie są zbyt pozytywne. Jeszcze ja dodam jeszcze od siebie, co najgorsze, że rzeczywiście to nie jest tylko problem Awdijiwki. Awdijiwka to, proszę Państwa, w tej chwili już właściwie Ukraińcy się z niej wycofali, może dzięki Bogu, że zdążyli. Natomiast no, na całym froncie sytuacja jest trudna. Rosjanie zgromadzili duże siły. Na Zaporożu też się mówi o 50 tysiącach żołnierzy, jakichś zgromadzonych, dużej takiej grupie operacyjnej, która mogła jakąś ofensywę, albo przynajmniej jakieś urzenie przeprowadzić właśnie, żeby odzyskać te tereny, które Rosjanie stracili. Zobaczymy, co będzie pod Charkowem. Ciężki chyba będzie ten miesiąc, no a najciężej Ukraińcom jest właśnie dlatego, że nie mają odpowiedniej ilości wsparcia. No i,
w tym momencie trochę może tak. Jednak Nawalny może jednak pomóc jako symbol części może republikanów, którym teraz ważą się losy tego pakietu dla Tajwanu, Izraela i Ukrainy. Może jakoś zostawi coś optymistycznego albo da przynajmniej jakiś optymistyczny element w tym bardzo trudnym i czarnym scenariuszu, o którym rozmawiamy.
Jest. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Proszę Państwa, moją gościnią na moim kanale była po raz kolejny pani profesor Agnieszka Legucka. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję Mateuszu i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i widzów.
My message for the situation when I am killed is very simple, not give up.
Do me a favor, answer this one in Russian.
И здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.
Dziękuję Państwu za obejrzenie tego nagrania. Dziękuję za lajki, komentarze i za subskrypcję, ale jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował tego kanału, to zachęcam do zrobienia tego teraz. Najbardziej jednak, jak zwykle, dziękuję moim patronom, bo to dzięki nim ten kanał jest niezależny, to dzięki nim ten kanał w ogóle istnieje. Dzięki Wam, drodzy Państwo, ja mogę publikować kolejne filmy i za to, jak zwykle, nisko się kłaniam, bardzo dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link znajduje się w opisie tego filmu. A dla moich patronów w najbliższym czasie niespodzianka. Wszystkich, którzy to oglądają, zachęcam, żeby sprawdzili skrzynkę mailową. Jeszcze raz dziękuję Państwu za obejrzenie tej rozmowy.